Wielki Czwartek, Anno Domini 2020. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej, pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Czcigodni bracia kapłani, drodzy siostry i bracia, szczególnie ci, którzy jednoczą się z nami poprzez transmisję. Cóż powiedzieć? Cóż powiedzieć w tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się? Ecclesia de Eucharistia vivit. Kościół żyje Eucharystią. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Tak pisał święty Jan Paweł II w ostatniej swojej encyklice wydanej w Wielki Czwartek 2003 roku. Ecclesia de Eucharistia vivit. Kościół żyje Eucharystią. A tymczasem praktycznie puste, pozamykane kościoły, pojedyncze osoby, szczęśliwe, że mogły dostać się na mszę świętą. A przecież zawsze w Wielki Czwartek tu w naszym kościele było pełno ludzi. Kościół był wypełniony. Komunia święta w sposób uroczysty udzielana pod dwoma postaciami. A dziś zaledwie kilka osób. Nigdy, nawet w zwykły dzień, tak nie było. Zawsze było co najmniej kilkanaście osób. Co na to powiedzieć? A cóż powiedzieć na to, że Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała o programie duszpasterskim, a mianowicie, że od adwentu ubiegłego roku przez kolejne 3 lata cała działalność duszpasterska Kościoła w Polsce ma się koncentrować wokół tajemnicy Eucharystii. A celem tego programu duszpasterskiego jest zgłębić tajemnicę Eucharystii i ożywić praktykę częstego z wiarą przystępowania do stołu Pańskiego. Tematem przewodnim tego programu duszpasterskiego jest Eucharystia daje życie. A na ten rok temat programu duszpasterskiego to wielka tajemnica wiary. A tymczasem pozostaje nam wirtualnie uczestniczyć we mszy świętej. Pozostaje nam praktykować jedynie komunię świętą duchową, do której zachęcał święty Jan Paweł II, także we wspomnianej encyklice Ecclesia de Eucharistia. Ta wielka tajemnica wiary, jaką jest Eucharystia, stała się dla nas niedostępna. Jest na odległość, choć przecież każdy sakrament domaga się obecności, potrójnej relacji personalnej. Domaga się spotkania osób, tego, kto sakrament przyjmuje, tego, kto tego sakramentu udziela i Chrystusa, który w tym sakramentalnym znaku działa. Nie można więc sakramentu udzielić zaocznie, na odległość. Jak nie można się spowiadać online przez telefon, tak nie można też zamówić Komunii Świętej przez kuriera czy przez paczkomat, który ostatnio bywa przepełniony. A tak pewnie byłoby wygodnie. Księża byliby niepotrzebni. I cóż na to powiedzieć? W kontekście obecnej sytuacji drastycznych ograniczeń, bardziej rygorystycznych niż w zwykłym sklepie, może po to, żeby nie wyszło, że to katolicy są roznosicielami zarazy? Nie wiem, dlaczego skojarzył mi się taki fragment z listu wielkoczwartkowego do kapłanów, pierwszego listu, jaki w 1979 roku wystosował święty Jan Paweł II. W tym liście do kapłanów papież, snując refleksję nad pokusą niektórych kapłanów, którym wydawało się, że nie są potrzebni współczesnemu światu, opisał sytuację, która mogła mieć miejsce gdzieś na Syberii w dobie głębokiego komunizmu. Oto słowa papieża, adresowane do kapłanów, ale chyba też i do nas. Pomyślcie o tych miejscach, na których ludzie tak bardzo oczekują kapłana, gdzie latami całymi, odczuwając jego brak, nie przestają pragnąć jego obecności. I bywa czasem tak, że zbierają się w opuszczonej świątyni i kładą na ołtarzu pozostałą jeszcze kapłańską stółę i odmawiają wszystkie modlitwy liturgii mszalnej, a przed przeistoczeniem zapada głęboka cisza, może tylko przerywana płaczem. Tak bardzo pragną usłyszeć te słowa, które tylko kapłańskie usta mogą skutecznie wypowiedzieć. Tak bardzo pragną tej eucharystycznej komunii, która tylko przez posługę kapłana może stać się ich udziałem. I tak bardzo pragną usłyszeć boskie słowa przebaczenia: i ja odpuszczam Tobie grzechy. Tak bardzo przeżywają obecność nieobecnego wśród nich kapłana. Takich miejsc nie brak na świecie, pisał święty Jan Paweł II. Takich miejsc nie brak na świecie. O czym myślał, pisząc te słowa, największy z Polaków? Czy w głębi swej duszy mógł przewidzieć to, co my przeżywamy teraz, w tym czasie? Iluż tu ludzi płacze, bo nie może być na mszy świętej w zwykły dzień, a tym bardziej w niedzielę, choć bardzo by tego pragnęli, bo nagle zabrano im coś, do czego byli przyzwyczajeni przez lata, co duchowym wysiłkiem wypracowali w sobie. A iluż ludzi nie zdoła skorzystać z sakramentu pokuty, aby choć w ten sposób głębiej wejść w przeżywanie misterium Paschy. Zamiast w naszych kościołach, często wybudowanych ogromnym wysiłkiem, gromadzimy się teraz jak pierwsi chrześcijanie w naszych domach. Nasze domy, nasze mieszkania stają się, jak za czasów pierwszych chrześcijan, eklezjola, domowymi kościołami. I co w tej sytuacji powiedzieć? Może tylko dwa słowa, a raczej dwa zdania. Słowa Kościoła: oto wielka tajemnica wiary i zapewnienie Chrystusa: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto wielka tajemnica wiary. To aklamacja, dobrze nam znana, jaką wypowiadamy po przeistoczeniu, opisująca to, czego jesteśmy świadkami w kulminacyjnym momencie mszy świętej, na co patrzymy i czego dotykają nasze ręce i nasze usta. To żywy, prawdziwy Bóg, który do końca nas umiłował, który, pragnąc pozostać z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, przyjął skromną postać chleba i wina. I tajemnicą wiary jest również to, co nas spotyka tu i teraz. Te puste kościoły, mimo że święte Tryduum Paschalne, szczyt całego roku liturgicznego, ta nasza narodowa przymusowa kwarantanna i ta wielka niepewność, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie potem, gdy, miejmy nadzieję, wszystko to się zakończy. To wielka tajemnica, także tajemnica naszej wiary. To próba naszej wiary. Pytamy, dlaczego? W jakim celu Bóg dopuszcza tę dotkliwą próbę? Co chce nam powiedzieć? Jakie daje znaki, abyśmy rozpoznali dzień Jego nawiedzenia? I cóż powiedzieć na te pytania? Jedni w odpowiedzi na takie lub podobne pytania prześcigują się w teoriach spiskowych, inni wczytują się w różne przepowiednie i rzekome objawienia, których nagle na tę okoliczność jest tak dużo, a jeszcze inni po prostu się boją o siebie, o swoich bliskich. I nawet nie o to, co teraz, ale o to, co potem. Czy wróci normalność, czy będzie praca, czy będzie możliwe zrealizowanie wcześniejszych życiowych planów. A my co odpowiemy na te pytania? A my z pokorą świętego Piotra zwracamy się do Chrystusa, najwyższego kapłana, który pod postacią chleba i wina w wieczerniku z miłości do nas dał siebie i pozostał na zawsze w dobrej i złej doli. Za świętym Piotrem powtarzamy: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. On jest przecież chlebem, który daje życie doczesne i życie wieczne. On jest milczącą obecnością w znaku chleba. I nawet jeśli nie możemy go spożywać, to on jest. I choćby opustoszały wszystkie kościoły, to zawsze gdzieś będzie sprawowana Eucharystia dla zbawienia świata. Bo on zapewnił, że pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację. On jest kotwicą naszej wiary i naszej nadziei. Całą więc tę trudną sytuację, trudną dla wszystkich, przyjmujemy z pokorą i przeświadczeniem, że jeżeli Pan ją dopuszcza, to czyni to dla oczyszczenia i umocnienia naszej wiary. I może potrzebne jest tam to doświadczenie głodu eucharystycznego, abyśmy na nowo odkryli, jak wielkim skarbem jest możliwość uczestniczenia we mszy świętej, czy to na co dzień, czy tym bardziej w niedzielę, zwłaszcza że Kościół jest w zasięgu wzroku, a o tym obowiązku przypomina nam biciem dzwonów. Może potrzebne jest nam takie doświadczenie, abyśmy przeżywając Eucharystię w naszych domach, także dziś, także teraz, w dniu, którym upamiętnia jej ustanowienie i ustanowienie kapłaństwa, które jest zawsze w służbie Eucharystii, aby nasze rodziny bardziej stały się kościołem, wspólnotą wiary, wspólnotą życia duchowego. Może po to jest nam to potrzebne, aby się oczyściła, pogłębiła nasza wiara w realną, sakramentalną obecność Jezusa Chrystusa. Zmieniają się okoliczności. Nie bez znaczenia. Bez znaczenia stają się w tych zmieniających się okolicznościach nasze tradycje, nasze przyzwyczajenia. To wszystko opada. W tej sytuacji to wszystko zdaje się nie mieć znaczenia. To wszystko opada. Co nam pozostaje? Pozostaje to, co istotne. Pozostaje wiara, że Chrystus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. A jeżeli nie ma tej wiary, a jeżeli nie ma eucharystycznego głodu i te wszystkie podpórki, te wszystkie maski opadają, to co nam zostaje? Może jest nam potrzebna właśnie taka pierwsza, kto wie, może pierwsza w życiu taka rewizja życia, taka rewizja własnej hierarchii wartości. I to zdumiewające, jak ktoś powiedział, odkrycie na miarę XXI wieku, że człowiek jednak nie jest Bogiem, że jest tylko człowiekiem, istotą słabą, marną i bezbronną wobec niewidzialnego wroga. Może to doświadczenie jest nam właśnie po to potrzebne. Zmienia się więc czas, zmieniają się ludzie, zmieniają się sytuacje, czasem bardzo gwałtownie i bardzo gruntownie. Ale Chrystus się nie zmienia. On jest z nami zawsze i wszędzie. Pozostał z nami pod postacią chleba i wina po wszystkie wieki, aż do skończenia świata. Nie przestał nigdy być chlebem pielgrzymów, którymi my jesteśmy. I dlatego w Nim nasza siła, nasza wiara i nasza nadzieja. Bo On jest wielką tajemnicą naszej wiary.